Bogu, bracia i siostry. Dobrze jest tutaj być z wami, ale chyba najlepiej mieć taką świadomość, że Pan Jezus jest tutaj z nami i że On jest zawsze z nami, kiedy się zgromadzamy w Jego imieniu. A dzisiaj chciałbym usłużyć z mojej ulubionej księgi, która kilka lat temu bardzo mocno przypadła mi tak do serca, dlatego że nie znałem jej wcześniej, a kiedy ją zacząłem czytać, tak bardzo mnie uderzyła. Jest to księga Nehemiasza i możemy już otworzyć pierwszy rozdział, ale zanim zaczniemy czytać, chciałbym przeczytać kilka faktów związanych z tą księgą i z poprzednią. A więc otwórzmy księgę Nehemiasza, pierwszy rozdział, i zanim zaczniemy czytać, posłuchajmy. Poprzednią księgą przed księgą Nehemiasza jest księga Ezdrasza. I pierwsze 6 rozdziałów księgi Ezdrasza to jest odbudowanie świątyni, a następne 4 to przywrócenie społeczności z Bogiem. A więc pierwsza część księgi Ezdrasza to jest odbudowa tych materialnych rzeczy, a druga część księgi to jest odbudowa duchowa, nasze serca. I pierwsze 6 rozdziałów Nehemiasza to odbudowa murów, a następne 7, czyli druga połowa, to jest ponowne nauczanie ludu Bożego, a więc znowu ta sama sytuacja. Robimy coś materialnie, następnie odbudowujemy duchowe. I między pierwszą a drugą częścią księgi Ezdrasza upłynęło 60 lat i w tych czasach, w tym okresie czasowym wydarzyły się te rzeczy, które czytamy w księdze Estery. Ważyły się wtedy losy całego Izraela, Haman chciał zlikwidować, zniszczyć wszystkich Żydów i znamy te losy. I to był bardzo trudny okres dla Izraela, dla Żydów. Naród żydowski został zabrany do niewoli babilońskiej na 70 lat. W 539 roku przed naszą erą Imperium Babilońskie zostało pokonane przez potęgę Persji. I około 50 tysięcy Żydów wróciło do swego kraju i zaczęło odbudowę świątyni. Jednak byli zniechęceni przez osiadłe tam ludy i zaniechali swojej pracy. Praca została zakończona na etapie położenia fundamentów i dopiero po 16 latach przy pomocy dwóch mężów, Ageusza i Zachariasza, Bóg dokończył budowę świątyni. Po upływie 60 lat kolejna grupa Żydów powróciła do Jeruzalem pod przewodnictwem Ezdrasza i Ezdrasz postawił sobie za cel odnowę moralnego i duchowego życia ludu, który przez długi czas mieszkał w kraju, będąc w stanie godnym pożałowania. Miał bardzo trudną pracę do wykonania. Wiele było do zrobienia. Obcy ludzie mieszkający w kraju sprawiali trudności. W ciągu 19 lat od powrotu pierwszej grupy Żydów z Babilonu mury Jeruzalem pozostawały zburzone, a Boży lud żył w uciśnieniu i hańbie. I to właśnie w tej krytycznej chwili, w roku 445 przed naszą erą, Bóg powołuje człowieka, który miał zaspokoić palące potrzeby tamtych czasów, i tym człowiekiem był Nehemiasz. I teraz przejdźmy do Bożego Słowa, przeczytajmy cały pierwszy rozdział z księgi Nehemiasza. Słowa Nehemiasza, syna Hakaliasza. Gdy w miesiącu Kislew, roku 20, przybywałem w twierdzy Susa, przyszedł jeden z moich braci, Hanani, a z nim niektórzy mężowie z Judy. Zapytałem ich wtedy o ocalałych Żydów, którzy przeżyli niewolę, i o Jeruzalem. A oni rzekli do mnie: ci pozostali, którzy przeżyli niewolę, znajdują się w tamtejszym okręgu w wielkiej biedzie i w pohańbieniu. Wszak mur Jeruzalemu jest zwalony, a jego bramy spalone ogniem. A gdy usłyszałem te słowa, usiadłem i zacząłem płakać i smuciłem się przez szereg dni, poszcząc i modląc się przed Bogiem niebios tymi słowy: ach Panie, Boże niebios, jesteś Bogiem wielkim i strasznym, który dotrzymuje przymierza i okazuje łaskę tym, co Go miłują i przestrzegają Jego przykazań. Niechaj Twoje ucho będzie uważne, a Twoje oczy otworzą się, aby wysłuchać modlitwy Twego sługi, którą ja zanoszę teraz do Ciebie dniem i nocą za synów Izraela, sługi Twoje, oraz wyznania grzechów synów izraelskich, którymi zgrzeszyliśmy wobec Ciebie, także ja i dom mojego ojca zgrzeszyliśmy. Nic nie postąpiliśmy wobec Ciebie, Nie przestrzegaliśmy przykazań i ustaw i praw, jakie nadałeś Mojżeszowi, swemu słudze. Wspomnij na słowo, jakie zaleciłeś Mojżeszowi, twemu słudze, powiadając: jeżeli wy popełnicie wiarłomstwo, ja rozproszę was pomiędzy ludami. Lecz jeżeli nawrócicie się do mnie i będziecie przestrzegać moich przykazań i spełniać je, to choćby wasi rozproszeni byli na krańcu niebios i stamtąd ich zbiorę i sprowadzę na miejsce, które obrałem na mieszkanie dla mego imienia. Boć oni są twoimi sługami i twoim ludem, który odkupiłeś swą wielką mocą i potężną swoją ręką. Ach, Panie, niechaj twoje ucho będzie uważne na modlitwę twego sługi i modlitwę twoich sług, pragnących uczcić twoje imię. Spraw, proszę, aby poszczęściło się dziś twemu słudze i okaż mu zmiłowanie wobec tego męża. Byłem bowiem pod czaszem królewskim. Kiedy czytamy tę księgę, to o Nechemiaszu możemy powiedzieć tyle, że jest Żydem, który żył w Persji. Jak czytaliśmy te fakty z księgi Ezdrasza i też z księgi Nechemiasza, to Izrael długi czas, może nie Izrael, Żydzi byli długi czas w niewoli babilońskiej. I kiedy król perski podbił Babilon, to Nechemiasz właśnie znajdował się obok króla na dworze, ale nie w swoim kraju. Był pod czaszem królewskim. Kiedy poczytamy sobie w różnych źródłach historycznych, to pod czaszy królewski taki tytuł był przyznawany przez samego króla i mimo tego, że czasami wydaje nam się, że to była postać, która tylko podawała trunki i pokarmy dla króla, to była bardzo wysoko postawioną osobą. Kiedy będziemy czytać jeszcze później, to dowiemy się, że taka osoba wielokrotnie i często rozmawiała z królem Artakserksesem. I teraz chciałbym, żebyśmy skupili się na pierwszym rozdziale i żebyśmy podzielili sobie na takie trzy etapy z życia Nechemiasza. I pierwszym etapem jest to, że Nechemiasz dostrzegł problem. A więc etap numer jeden jest dostrzeżenie lub zauważenie ruin miasta Jeruzalem. Jaka była postawa Nechemiasza wobec tego? Był wysoko postawiony, jednak myślami i sercem był ze swoim ludem, był w Jeruzalem. Kiedy usłyszał, jak wygląda Jeruzalem, kiedy jego brat przyszedł i powiedział: słuchaj, tam jest tak i tak, nie jest tak, jak ci się wydaje, tam jest strasznie. Czytamy tutaj, że mury są zwalone, lud żyje w pohańbieniu. Kiedy on się o tym dowiaduje, się załamuje. W czwartym wersecie czytamy, że usiadł i zaczął płakać, smucić się przez szereg dni, pościł, modlił się przed Bogiem niebios. On wiedział doskonale, że Bóg ma całkiem inny plan dla Żydów niż taki, jaki jest w rzeczywistości. I często jest tak w naszym życiu, ja powiem o sobie, że kiedy dowiadujemy się jakiejś tragedii, albo konfrontujemy się z czymś, co jest dla nas straszne, to możemy usiąść, załamać się, rozłożyć ręce i powiedzieć: nic nie da rady zrobić. Szczególnie w dobie, kiedy depresja jest chorobą naszego wieku. Możemy się poddać i to tyczy się nawet ludzi wierzących. Jednak Nechemiasz tak nie zrobił. Mimo tego, że zaraz będziemy słyszeć, jak długo znajdował się w takim stanie, to on się nie poddał. Jest takie ważne stwierdzenie, że nie da przynieść się ulgi dla naszego życia, dla naszego zdrowia, jeżeli wcześniej nie poniesiemy jakiegoś ciężaru na duszy. Dajmy na przykład sportowców. Fajnie jest dobyć na metę, szczególnie jako pierwszym, i odetchnąć, powiedzieć: uff, już za mną. Ale przypomnijmy sobie wtedy, jak wiele wyrzeczeń wcześniej, podczas treningów, podczas samego tego biegu, musiał ten człowiek ponieść. A więc ulga przychodzi dopiero wtedy, kiedy wcześniej na duszy wisi jakiś ciężar. I co do tego etapu pierwszego, czyli zauważam problem. Jest też tak, że często w naszym życiu jest jakiś mur na naszym sercu, w jakiejś małej rzeczy, który wystarczy podbudować. Ale często jest też tak, że tego muru w ogóle nie ma. I chciałbym podać taki fajny przykład. Nie wiem, wydaje mi się, że go znacie doskonale. Jest taka książka na temat starego diabła i młodych diabłów. Że stary diabeł pisze do młodych diabłów, jak ma werbować i wyciągać ze zborów. Tak, wyciągać ze zborów wierzących. Jest taki fajny obraz, że na takiej knajpie, gdzie ludzie już się poddali w swoim życiu i wszystkie swoje smutki chcą utopić w alkoholu, na tej knajpie siedzi jeden diabeł, który jest bezradny, nic już mu się nie chce, dlatego że on wie, że ci wszyscy ludzie są już jego. I siedzi jeden, nie ma nic do roboty. Ale opodal jest drugi budynek i jest to dom pański, zbór, w którym są wierzący ludzie i tam jest mnóstwo diabłów, które za wszelką cenę chcą tych ludzi stamtąd zabrać i mają mnóstwo pracy. A więc czasami w naszym życiu jest tak, że nie ma tego muru. W tej knajpie ci ludzie nie mieli już co bronić. Oni całkowicie byli oddani szatanowi. Ale w zborze są ludzie, którym szatan chce zabrać wszystko. I jest mur, dlatego że szatan nie ma do nas dostępu, ale ten mur cały czas trzeba budować. I jeszcze jedna rzecz do tego etapu. Czy jest to sprawa indywidualna? Czy czasami w naszym życiu to, że komuś się nie powodzi, albo widzimy, że ktoś ma te wszystkie mury rozwalone, czy to jest sprawa indywidualna? Czy to jest sprawa tej osoby? Zobaczmy, że w przypadku Nehemiasza to ktoś przyszedł do niego i mu o tymś powiedział. On nie wiedział wcześniej. On miał wyobrażenie, że jego bracia są w bardzo dobrym położeniu. On wiedział, jakie są Boże obietnice, ale tak nie było. I czasami w naszym życiu trzeba po prostu komuś powiedzieć: słuchaj, nie radzisz sobie z tym i z tym, ja ci mogę pomóc. Tak nie jest, taka Boża wola nie jest dla twojego życia. I czasami my potrzebujemy tego, żeby ktoś przyszedł do nas i nam powiedział: słuchaj, w tym jeszcze nie jesteś najlepszy. A więc relacja z ludźmi wierzącymi jest bardzo ważna. Relacja z ludźmi wierzącymi jest najważniejsza zaraz po relacji z Bogiem. Wiadomo, że relacja intymna z Panem Bogiem jest numer jeden. Jest to modlitwa, czytanie Bożego Słowa, szukanie Jego woli. Ale zaraz po tym jest relacja z Bożymi dziećmi. A więc pierwszy etap to jest to, że Nehemiasz zauważył, że jego ojczyzna, że jego lud jest w pohańbieniu. Drugi etap z jego życia, o którym tutaj czytamy, to jest reakcja na to. Co on zrobił? Zareagował właściwie, pokutował i przyszedł z tym wszystkim do Boga. A więc drugi etap to jest pokuta. Przyznanie się do winy, post i modlitwa. I o tym czytamy, że nie tylko tyle, że on oskarżył przed Bogiem cały lud, ale on się z tym ludem utożsamił. W szóstym wersecie czytamy: zgrzeszyliśmy wobec Ciebie, także ja i dom mojego ojca zgrzeszyliśmy. Kiedy Nehemiasz widzi tragiczną sytuację swojego ludu, nie zabiera się od razu do pracy, nie rzuca wszystkiego tego dworu i nie pojechał od razu odbudowywać mury, nie pojechał ratować swojego ludu. On przychodzi do Boga. Przychodzi do Boga i we właściwy sposób. Spędza czas w samotności, na kolanach, płacząc, modląc się, poszcząc. Jest to coś, czego dzisiaj mi na przykład brakuje. Kiedy sięgniemy do słownika polskiego i przeczytamy definicję pokuty, jest to praktyka religijna, której celem jest udoskonalenie. Działanie narzucone przez innych lub wybrane dobrowolnie, mające zadośćuczynić Bogu i ludziom wyrządzone zło, czyli grzech. I formy pokutne są ściśle związane z nawróceniem, wiarą w miłosierdzie Boga i pokorą. Dlatego oderwane od tych kontekstów pozostają bez wartości jako akt religijny. A chciałbym teraz zobaczyć, co Biblia mówi na ten temat. Księgę dalej, otwórzmy Księgę Estery, 4 rozdział i pierwsze 2 wersety mówią: Estery 4:1-2. Gdy Mordochaj dowiedział się o wszystkim, co się stało, rozdarł swoje szaty, odział się w wór i posypał popiołem, poszedł do śródmieścia i wszczął donośny, a gorzki krzyk. Tak przyszedł przed bramę królewską, gdyż nie wolno było wejść do bramy królewskiej odzianemu w wór. Znamy historię Hamana i Mordochaja. Wiemy, co chciał Haman zrobić, chciał zniszczyć wszystkich Żydów. I kiedy Mordochaj, będąc właśnie Żydem, usłyszał o tym, to przyszedł do Boga, pokutował, uniżył się. Kolejny przykład, Psalm 51. Kiedy Dawid zgrzeszył z Batszebą, znamy losy Dawida, znamy losy Batszeby i o tym jest ten psalm, to w 19 wersecie 51 psalmu czytamy: ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony, sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże. Podobna sytuacja jak w Nehemiasza. Do Dawida przychodzi prorok Natan i mówi mu, co zrobił. Mówi: słuchaj, zgrzeszyłeś, to co zrobiłeś nie było zgodne z Bożą wolą. I co robi Dawid? Pokutuje, przychodzi do Boga, wylewa swoje serce i 19 werset nam mówi, że jeżeli taka jest nasza postawa wobec grzechu, to Bóg nie przychodzi obojętnie. Bóg nie wzgardzi taką osobą. I jeszcze jeden przykład, zaraz po księdze Estery jest księga Joba, 42 rozdział księgi Joba, pierwsze 6 wersetów. Joba 42 od pierwszego wersetu. Wtedy Job odpowiedział Panu mówiąc: wiem, że Ty możesz wszystko i że żaden Twój zamysł nie jest dla Ciebie niewykonalny. Któż jest w stanie zaciemnić Twój zamysł nierozsądną mową? Aleć to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem. Słuchaj proszę i ja chcę mówić. Będę Cię pytał, a Ty rzecz mnie pouczyć. Tylko ze słuchania widziałem o Tobie, lecz teraz moje oko ujrzało Cię. Przeto odwołuję moje słowa i kajam się w prochu i popiele. Słowo kajać się oznacza przyznawać się ze skruchą do winy. Co się wydarzyło w życiu Joba? Był straszliwie doświadczony. Zostało mu zabrane wszystko. I dopiero w 42 rozdziale dowiadujemy się, że Job zrozumiał, że wszystko to, co ma, jest zależne od Boga. I co zrobił? Pokutował. 6 werset mówi: przeto odwołuję moje słowa, to, co mówił wcześniej, i kajam się w prochu i popiele. I osobiście wierzę, że w takiej właśnie, w takim stanie, w takiej postawie był Nehemiasz, który usłyszał, co się dzieje z jego ludem. Był pełen pokory, uniżenia, utożsamił się z grzechem, utożsamił się ze swoim ludem, przepraszał Boga, powołał się na Boże obietnice i zaczął działać. I dopiero kiedy zauważył tą Bożą wolę, kiedy powołał, przypomniał sobie te wszystkie słowa, dopiero zaczął działać. I trzeci etap z życia Nehemiasza to jest postawienie sobie celu według Bożej woli. Nie według swoich marzeń, według swoich sił, według swoich ambicji, ale według Bożych standardów. I chciałbym teraz podać parę przykładów z mojego życia. Niektóre będą śmieszne, niektóre poważne, ale wszystkie są prawdziwe i wszystkich doświadczyłem. Kiedyś jeździliśmy z taką grupą misjonarzy, którzy są wam coraz bardziej znani, a na szkołę biblijną, na takie dni otwarte, gdzie każdy mógł przyjechać, zobaczyć, jak w tej szkole jest. I oczywiście ci, którzy tam nauczali, zapraszali wszystkich do tego, żeby zapisać się do tej szkoły. I kiedy ja tam jeździłem wielokrotnie, za każdym razem chciałem tam zostać. Za każdym razem, kiedy tam byłem, stwierdziłem, rzucam wszystko i zostaję w tej szkole. Nie mając pieniędzy, nie analizując tego, co do tej pory osiągnąłem i nie znając języka. Kiedy wracałem z obozu chrześcijańskiego, za każdym razem byłem strasznie zmotywowany do tego, żeby zrobić coś z Boże. Jak wczoraj rozmawialiśmy, kiedy młoda osoba wraca z obozu, to mówi, że ma tak zwane naładowane akumulatory. I ja właśnie takie akumulatory miałem naładowane na 2 lub 3 tygodnie i potem wszystko mijało. Kiedy czytałem chrześcijańską książkę, a miałem taki jeden rok, gdzie czytałem ich dużo, to chciałem wyjechać na misję. Od razu, kiedy przeczytałem książkę o misjonarzu, chciałem być taki jak oni, pojechać do Afryki, nie mając pieniędzy, nie mając żadnego poparcia, nikogo nie pytając, nie znając języka, ani w ogóle sytuacji w tamtym kraju, nie mając żadnego zawodu, ja już chciałem jechać. I kiedy oglądałem jakieś filmy, nawet filmy niechrześcijańskie, to za każdym razem chciałem się utożsamić z bohaterem, z tym, który tam grał. I dlaczego tak jest? Dlaczego takie nowe rzeczy nas fascynują? Dlatego, że działamy pod wpływem emocji. Ja kiedy pojechałem i coś zobaczyłem nowego, co mnie zafascynowało, co chciałbym naprawdę wtedy zrobić, było nieprzemyślane. Ja działałem pod wpływem tego, że coś przeżyłem, byłem pod wpływem aktualnej atmosfery, w której się znajdowałem. Nehemiasz tak nie postąpił. Nehemiasz postąpił identycznie tak jak Mojżesz, o którym czytamy w Hebrajczyków 11 rozdziale. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona i wolał raczej znosić ucisk wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Nehemiasz doskonale wiedział, co ma zrobić. Mógł zostać u króla i miałby fajnie, i miałby dobrze, i niczego by mu nie brakowało. Kiedy Mojżesz decydował, czy ma pomóc swojemu ludowi, czy zostać u Faraona, również mógł zostać i by miał bardzo dobrze. Wszystkie jego rzeczy, takie jak bezpieczeństwo, mieszkanie, pieniądze, rzeczy materialne, byłyby zaspokojone. Ale zrezygnowali ze względu na Bożą wolę. I Nehemiasz doskonale wiedział, co ma zrobić. Miał wrócić do swojego ludu i odbudować mury Jeruzalem. I to są trzy etapy, które Nehemiasz przeżył. Po pierwsze, zauważył aktualną sytuację, z którą się nie zgadzał. Druga rzecz, we właściwy sposób podszedł do tej sytuacji, zareagował w odpowiedni Boży sposób i pokutował. I trzecia rzecz, postanowił sobie cel według Bożej woli. I przeczytajmy teraz pierwsze 10 wersetów z drugiego rozdziału, żeby zobaczyć, jak Bóg zareagował na to, co postanowił sobie Nehemiasz. W miesiącu Nisan, w 20 roku panowania króla Artakserksesa, usługując mu jako podczaszy, wziąłem wino i podałem królowi. A nigdy przedtem tak źle nie wyglądałem. Wtedy król rzekł do mnie: czemu tak źle wyglądasz? Chyba nie jesteś chory, nic to innego jak tylko zgryzota. A ja bardzo się przestraszyłem i rzekłem do króla: niech król żyje wiecznie. Lecz jakże nie mam źle wyglądać, skoro miasto, gdzie są groby moich ojców, jest zburzone, a jego bramy przez ogień strawione. A król rzekł do mnie: czego byś sobie życzył? Pomodliwszy się więc do Boga niebios, rzekłem do króla: jeżeli odpowiada to królowi, jeżeli twój sługa znalazł łaskę w twoich oczach, to proszę, abyś mnie wysłał do Judei, do miasta, gdzie są groby moich ojców, abym je mógł odbudować. A król rzekł do mnie, królowa zaś siedziała obok niego: jak długo potrwa twoja podróż i kiedy powrócisz? Król zezwolił na to i wysłał mnie, a ja podałem mu termin. Potem rzekłem do króla: jeżeli odpowiada to królowi, to niech mi dadzą listy do namiestników Zarzecza, aby mi pozwolili przejść do Judei, oraz list do Asafa, strażnika Lasu Królewskiego, aby mi dał drzewa na obelkowanie bram Cytadeli Świątynnej i na mur miejski oraz na dom, do którego się wprowadzę. I król dał mi je, gdyż dobrotliwa ręka mojego Boga była nade mną. Gdy tedy przybyłem do namiestników Zarzecza, oddałem im listy królewskie, a król wysłał też ze mną dowódców wojskowych i jeźdźców. A gdy Sanbalat Horonita i Tobiasz, sługa amonicki, dowiedzieli się o tym, bardzo się tym zmartwili, że przybył człowiek, który miał się zatroszczyć o pomyślność synów izraelskich. I ciekawa rzecz, kiedy czytamy pierwszy rozdział, pierwszy werset i drugi rozdział, pierwszy werset, to pojawiają nam się tam miesiące tego samego roku. I kiedy przełożymy sobie te miesiące na nasze i policzymy, jaki okres był czasu między pierwszym a drugim rozdziałem, to jest to około 4 naszych miesięcy, czyli około 120 dni. I około 120 dni Nehemiasz pościł, modlił się i znajdował się w takiej sytuacji jak zgryzota. I zgryzota jest to wielkie zmartwienie. On tak źle wyglądał, że sam król zwrócił na to uwagę. Czy to mogło być udawane? Czy to mogło być sztuczne? Nie, on to przeżywał. 4 werset z 1 rozdziału mówi: a gdy usłyszałem te słowa, usiadłem i zacząłem płakać i smuciłem się przez szereg dni, a więc przez te 120 dni, poszcząc i modląc się przed Bogiem niebios. A więc nie była to decyzja podjęta pod wpływem emocji, tak jak ja podejmowałem decyzję, że będę misjonarzem w ciągu 2 minut. Nie wpłynęła na to żadna chwilowa atmosfera i Nehemiasz nie działał pochopnie. Przez 4 miesiące staczał duchową bitwę, przez 4 miesiące trwał w modlitwie i prosił Boga o Bożą wolę. I co się wydarzyło? Czy Nehemiasz zdecydował, czy nie zdecydował? Kiedy czytamy drugi rozdział, to widzimy, że to Bóg otworzył mu drzwi. że sam król przyszedł do Nechemiasza i mówi: słuchaj, jak ty wyglądasz? Musimy wiedzieć, że wtedy na dworze królewskim za smutną minę można było ponieść śmierć. Na dworze królewskim, nawet jeżeli coś przeżywałeś, to musiałeś na pozór być szczęśliwy i uśmiechnięty. A więc Nechemiasz się przestraszył, ale król to zauważył. Król widział jego zgryzotę. I kiedy król zaczął pytać Nechemiasza, no to Nechemiasz się otworzył i powiedział. I teraz drugi rozdział od 5 wersetu mówi o takich trzech rzeczach, w których Nechemiasz chciał mieć pewność, że jego misja jest od Pana Boga. 5 werset mówi o tym: rzekłem do króla, jeżeli odpowiada to królowi, jeżeli twój sługa znalazł łaskę w twoich oczach, to proszę, abyś mnie wysłał do Judei. A więc chce mieć pewność, że jest posłany przez Boga. Jeżeli odpowiada to królowi, jeżeli twój sługa znalazł łaskę w twoich oczach, jeżeli to jest od ciebie, to ja pójdę. A więc posłanie. Chciał mieć pewność, że to zadanie było od Boga. Druga rzecz, werset 7. Potem rzekłem do króla, jeżeli odpowiada to królowi, to niech mi dadzą listy do namiestników Zarzecza, aby mi pozwolili przejść do Judei. Druga rzecz, bezpieczeństwo. Chciał mieć zapewnione bezpieczeństwo, żeby mógł sobie przejść do Judei. I teraz, tutaj chciałbym się zatrzymać. Dlaczego? Dlatego, że w naszym życiu i w naszej służbie często jesteśmy na coś narażeni i też potrzebujemy bezpieczeństwa. W tym przypadku jest bezpieczeństwo, o które chciał zadbać Nechemiasz, dlatego, że coś mu groziło. A jak jest w naszej służbie? Jest kilka wersetów. Po pierwsze, na co jesteśmy narażeni? Na pokusy, na samotność, na przeciwności, na zniechęcenie. I jest kilka wersetów z Nowego Testamentu, które mówią, na przykład 1 Piotra 3,15: lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej. A są różne służby i są różne drogi, które przebywamy. Ważne, żebyśmy mieli bezpieczeństwo od samego Boga i żebyśmy zawsze byli gotowi. Jak być gotowym? Trzeba mieć relację z Bogiem. 2 Tymoteusza 4,5 mówi: ale ty bądź czujny we wszystkim, cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją. Bądź gotowy. Bądź gotowy, zawsze gotowy do tego, kiedy coś przyjdzie. I o takie bezpieczeństwo chciał Nechemiasz. Werset 8 mówi z Nechemiasza, 2 rozdział: oraz list do Asafa, strażnika lasu królewskiego, aby mi dał drzewa na obelkowanie bram cytadeli świątynnej i na mur miejski oraz na dom, do którego się wprowadzę. Czego chciał Nechemiasz? To jest ta trzecia rzecz, zaopatrzenie. I nie chodzi tu tylko o materialne rzeczy. Jest taki werset w Efezjan 4,7, który mówi: a każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Czy w naszym życiu nie musimy mieć czasami takiego zaopatrzenia, które składa się na to, że jest to łaska? Filipian 4,6, bardzo dobrze nam znany werset, on mówi o tym, żebyśmy o nic się nie troszczyli, ale we wszystkim składali nasze prośby Bogu. O nic się nie troszczyli. Czy Nechemiasz o coś się troszczył? Czy Nechemiasz, prosząc króla o bezpieczeństwo, o pewność posłania, o zaopatrzenie, czy on się o te rzeczy troszczył? Nie ma tu żadnej sprzeczności. Kiedy wyruszamy na misję, kiedy chcemy podjąć jakiekolwiek służby w naszym zborze, w naszym domu, musimy to przeanalizować. Analiza Nechemiasza trwała 4 miesiące i przyniosła skutki. Zanim przejdziemy do zastosowania, chciałbym podsumować. Pierwszy rozdział dzieli się na 3 etapy. Nechemiasz zauważa problem, pokutuje i uniża się przed Bogiem, wyznacza cel według Bożej woli. 2 rozdział ukazuje 3 rzeczy, w których Nechemiasz chciał mieć pewność. A więc czy jest posłany przez Boga? Chciał mieć pewność, że będzie miał duchowe bezpieczeństwo i duchowe zaopatrzenie. Teraz, gdybyśmy mieli tą teorię, którą teraz już usłyszeliśmy, zastosować w naszym życiu, to po pierwsze, jest bardzo wiele służb w Kościele. Może to być misjonarz, kaznodzieja, nauczyciel szkoły niedzielnej, nauczyciel grupy młodzieżowej. Może to być osoba odpowiedzialna za sprzątanie budynku. Może to być osoba odpowiedzialna za głoszenie Ewangelii. Może to być osoba odpowiedzialna za chorych, za odwiedzanie, za śpiew, za przygotowanie pieśni. I zobaczmy, że dobrze nam się dzisiaj śpiewało pieśni, ale ktoś musiał wcześniej przygotować. Dobrze nam dzisiaj siedzieć w czystym budynku, ale ktoś musiał wcześniej go posprzątać. I dobrze nam dzisiaj jest być razem, ale ktoś wcześniej nam musiał powiedzieć Ewangelię. Więc każdy ma jakąś służbę w zborze. Jest też taka służba w zborze, która nie wymaga praktycznie żadnego wkładu, jak stagnacja. I stagnacja to jest, ludzie tkwią w miejscu i nie przechodzą do następnego etapu wzrostu. I na taką służbę byli narażeni i Nehemiasz, i Mojżesz. Mogli zostać na tym dworze faraona i króla i się nie rozwijać duchowo w żaden sposób. Niczego by im nie brakowało. Ale mogli podjąć się służby prawdziwej, służby dla Boga, która poprowadziła ich do pięknej podróży. A więc pierwszym zastosowaniem jest to, że nasza służba dla Boga, których jest mnóstwo i każdy z nas umie się utożsamić z jakąś służbą, czy to są małe rzeczy, których nie widać, czy wielkie rzeczy, które widać, umiemy się z nimi utożsamić, ale musimy do nich podejść poważnie. Musimy przeanalizować, czy na pewno to, w jakim miejscu się teraz znajdujemy, jest od Boga. Czy na pewno pokutowaliśmy, czy na pewno uniżyliśmy się przed Bogiem i utożsamiliśmy się z grzechem, że nie jesteśmy w stanie sobie poradzić, że zgrzeszyliśmy ja i mój dom, wszystko to, co robiłem, nie było zgodne z Bożą wolą i czy prosiliśmy Boga, powołując się na Jego obietnicę, żeby wyznaczył nam cel. A więc pierwsze zastosowanie to jest ta analiza, poważne podejście do służby przed Bogiem. Drugie zastosowanie jest takie, że drugi rozdział i 10 werset Księgi Nehemiasza mówi o przeciwności. I naszym zastosowaniem z tej lekcji jest to, że kiedy faktycznie podejdziemy do Bożej służby, tak jak Nehemiasz, przejdziemy przez te wszystkie kroki i będziemy mieli pewność, zaopatrzenie duchowe i materialne, to pojawi się przeciwnik. Dlatego, że tak jak było w tym przykładzie, jeżeli nie należymy do Boga, to przeciwnik nie musi nic z nami robić. Ale jeżeli podjęliśmy się jakiejś służby, to przeciwnik nie będzie spał. Sanbalat, Horonita i Tobiasz, 10 werset, mówi o tym, że musieli dobrze wiedzieć, kim był Nehemiasz. Musieli, zmartwili się tym, że Nehemiasz pojawił się w ojczyźnie. Na pewno Nehemiaszowi nie zależało na próżnej chwale. Na pewno Nehemiasz nie kierował się takim aplausem od ludzi, że dobrze robisz, słuchaj, idź. Nie, bo kiedy przeczytamy Księgę Nehemiasza, to dopiero w 17 wersecie drugiego rozdziału on powiedział swoim ludziom, co on zamierza zrobić. Do tej pory nikomu nic nie mówił, nie oczekiwał żadnej pochwały. Miał szczere intencje i był dla tych osób zagrożeniem. Dlatego, gdy Sanbalat Horonita i Tobiasz, sługa Amonicki, dowiedzieli się o tym, bardzo się zmartwili. Taka jeszcze uwaga, że na pewno w Jeruzalem było mnóstwo ludzi, dlatego, że czytamy, że tam jakaś garstka została. Ale możliwe, że byli zaciągnięci do tych bogów, do których te ludy, które przyszły z zewnątrz podczas niewoli, możliwe, że złamali swoje zasady, możliwe, że się poddali i dopiero Nehemiasz miał szczere intencje i zaczął działać. I to są dwie dla mnie takie szczególne lekcje. Po pierwsze, kiedy podchodzimy do służby, zróbmy to poważnie, przemódlmy to, módlmy się o Bożą wolę. I po drugie, oczekujmy, że kiedy będziemy naprawdę szczerze, z dobrymi intencjami szli zgodnie z Bożą wolą, to będą przeciwności. I teraz wnioski. Takie fajne zdanie kiedyś usłyszałem, że bez walki nie ma zwycięstwa. Nie ma zwycięstwa bez czujności. Jeżeli nie podejmiemy się jakiejkolwiek walki, no to tego zwycięstwa nie będzie, to jest logiczne. Nehemiasz modlił się przed każdą decyzją. Drugi rozdział, 4 werset mówi: Pomodliwszy się więc do Boga niebios, rzekłem do króla. Nie przyszedł do króla i nie powiedział to, co myślał, tylko wszystko miał przemodlone. Kiedy otworzymy sobie czwarty rozdział i czwarty werset Nehemiasza, to zobaczymy, że kiedy pojawił się problem, Nehemiasz znowu przyszedł do Boga. Mimo tego, że już miał pewność, zaopatrzenie i wszystko i wiedział, że szlak, jakiego się podjął, jest słuszny, przychodził w każdym czasie do Boga. A więc Nehemiasz modlił się przed każdą decyzją. Następny wniosek. Inicjatywa otwarcia drzwi do służby nie pochodzi od nas, lecz od Boga. Nehemiasz na siłę nic nie zrobił. Nie rzucił się od razu na ratunek swojego ludu, przemodlił to i Bóg otworzył mu drzwi. Inicjatywa otwarcia drzwi była po stronie Bożej. A kolejny wniosek. Kiedy chrześcijanin prawdziwie zaczyna działać, pojawiają się problemy. Przykład z mojego zboru, kiedy przerwaliśmy robić spotkania młodzieżowe i po pewnym czasie stworzyła się mała grupa i znowu zaczęliśmy je robić, to padały takie zdania jak: a po co to robisz? A po co tak wcześnie idziecie do zboru? A po co się poświęcacie? Przecież i tak ta grupka to 3 osoby. Po co robicie takie wielkie rzeczy? Takie były komentarze. Nie od ludzi niewierzących, ale od wierzących. I to było zniechęcające. Kiedy ja słyszę słowo, a po co takie rzeczy robić, to faktycznie, no po co? Zbór jest przedmiotem troski szatana dopiero wtedy, kiedy znajdzie się w nim niesamolubny chrześcijanin, który zabiega jedynie o Bożą chwałę, a nie o swoją. Spojrzenie wyłącznie na osobę Pana Jezusa bez aplauzu u publiczności. I teraz chciałbym zachęcić każdego, siebie szczególnie, do tego, żebyśmy przeanalizowali aktualne swoje położenie. Jakie mamy możliwości, jakich już wyborów dokonaliśmy, w jakim jesteśmy miejscu duchowym i życiowym, żebyśmy przeanalizowali swoją aktualną postawę wobec Boga i odpowiedzieli sobie na pytanie, czy to, co robię, jest słuszne wobec Bożej woli. Tego, że są 2 odpowiedzi. Kiedy dostrzegasz problem i siadasz bezradnie, to jest koniec przygody. Koniec przygody z Panem Bogiem, poddałeś się. Ale kiedy dostrzegasz problem i podejmujesz się tych kroków, których podjął się Nehemiasz, to rozpoczynasz wspaniałą służbę z Panem Bogiem. I to jest tytuł mojej usługi. Rozpoczęcie wspaniałej służby. Niech Bogu będzie chwała. Amen.